Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Ministerstwo Środowiska wysłało odpowiedź do Komisji Europejskiej w sprawie Puszczy Białowieskiej. Komisja prowadzi postępowanie przeciw Polsce w związku z decyzją o wprowadzeniu działań ochronnych, do których należy m.in. usuwanie chorych drzew w puszczy. Bruksela przy decyzji o wszczęciu procedury o naruszenie prawa Unii Europejskiej przeciw Polsce miała wziąć pod uwagę wnioski z niedawnej wizyty ekspertów Komisji Europejskiej na terenie puszczy. Jak poinformował redakcję informacyjną Radia Maryja, wiceminister środowiska Andrzej Konieczny, pełnomocnik ministra do spraw puszczy, odpowiedź do Komisji Europejskiej opiera się na trzech elementach: przestrzeganiu prawa, wiedzy i doświadczeniu.
Jeżeli chodzi o przestrzeganie prawa, mamy wypełniane wszystkie niezbędne działania prawno-administracyjne, jeżeli chodzi o sprawowanie zarządów Puszczy Białowieskiej, a musimy pamiętać, że mamy tam ogromną ilość różnych rodzajów obszarów chronionych. Każdy obszar chroniony ma swój dokument, na podstawie którego prowadzi się tam działania ochrony czynnej. Jeżeli chodzi o kwestie doświadczenia, wiedzy, opieramy się na najlepszej wiedzy, wiedzy naukowców krajowych i zagranicznych, którzy są specjalistami w zakresie badania dynamiki populacji i doświadczeniu. Prawie 100 lat doświadczeń leśnych, polskich leśników.
Komisja Europejska zarzuca Polsce naruszenie niektórych przepisów dyrektywy siedliskowej oraz dyrektywy ptasiej. Obie dyrektywy są podstawą europejskiego programu Natura 2000. Komisja dała polskim władzom miesiąc na odpowiedź na pierwsze upomnienie. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu Komitet Światowego Dziedzictwa UNESCO uznał, że obecnie nie ma podstaw do zajmowania się sprawą Puszczy Białowieskiej. Stało się tak po przedstawieniu argumentów przez polski resort środowiska. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział nowelizację ustawy o notariacie. W myśl projektu czynności notarialne będą nagrywane. Prokurator generalny wyjaśnił, że chodzi o zwalczenie lichwiarskich pożyczek, które doprowadzają wielu ludzi do tragedii. Niektórzy tracą nawet mieszkania. Poinformował on, że około 90% postępowań prokuratorskich w tego typu sprawach kończy się albo odmową śledztwa, albo jego umorzeniem. Minister Ziobro podkreślił, że skuteczną obroną dla Polaków będą zmiany prawa, w tym nagrywanie czynności notarialnych. Jest to pierwszy, ale nie ostatni krok w rozwiązaniu tego rodzaju patologii, mówił szef resortu sprawiedliwości.
To jest artykuł 304 paragraf 2 kodeksu karnego, który w sposób skuteczny, jestem o tym przekonany, pozwoli ścigać tego rodzaju zjawiska, ale niezależnie od zmian w zakresie prawa karnego, a one oczywiście na tym przepisie nie zostaną zakończone, jeżeli chodzi o nasze propozycje, to jest punkt wyjścia, jak wspomniałem, też proponujemy rozwiązania w obszarze prawa szeroko rozumianego cywilnego, administracyjnego. Jednym z nich jest wypracowany projekt nowelizacji ustawy o notariacie, który zakłada nagrywanie rejestrowanie czynności notarialnych tak, aby nie dochodziło do nadużyć przy okazji zawierania tego rodzaju czynności przez osoby nieuczciwe, czasami wręcz używania przemocy, bo z takimi sytuacjami mamy miejsce.
W kodeksie karnym ma się pojawić także zapis o odpowiedzialności karnej od 3 miesięcy do 5 lat więzienia dla tego, kto oferuje lichwiarskie pożyczki, a potem żąda horrendalnych odsetek. W czerwcu rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar opowiedział się za nagrywaniem czynności notarialnych w liście do Krajowej Rady Notarialnej. Przed krakowskim sądem okręgowym ruszył w poniedziałek proces przeciwko twórcom filmu Nasze matki, nasi ojcowie i niemieckiej telewizji CDF. Proces wytoczył ponad 92-letni żołnierz Armii Krajowej Zbigniew Radłowski oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Odbyło się już pierwsze przesłuchanie. To otwiera drogę do dalszych rozpraw. Skarżący podkreślali, że naruszono ich dobra osobiste w postaci prawa do tożsamości narodowej, prawa do dumy narodowej i narodowej godności. Przypomnijmy, w niemieckim serialu znalazły się m.in. sceny, które mają dowodzić rzekomej odpowiedzialności żołnierzy Armii Krajowej za zbrodnie na narodowości żydowskiej. Z kolei Niemcy są przedstawieni w filmie jako ofiary II wojny światowej. Podpułkownik Tadeusz Filipkowski ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej powiedział, że proces jest spóźniony o co najmniej 3 lata. Jednak, jak dodał, dobrze, że rozpoczyna się walka o prawdę.
Jako żołnierze Armii Krajowej odczuliśmy bardzo boleśnie ten, jako atak na nas, jako atak na całe polskie społeczeństwo, jego postawy okupacyjne, jego mentalność i jego kulturę osobistą, której w tym filmie zabrakło. Niemcy byli grzeczni, prawda, zdominowani przez nazistów bliżej nieokreślonych, przez grupkę nazistów, a Polacy to byli, prawda, nie tylko potencjalni, ale faktyczni antysemici, którzy, jak ktoś powiedział, z mlekiem matki wnieśli w życie antysemityzm. Łgarstwo, łgarstwo i jeszcze raz łgarstwo.
Żołnierze Armii Krajowej żądają m.in. przeprosin w Telewizji Polskiej oraz we wszystkich telewizjach, gdzie pojawił się film. Domagają się także rekompensaty finansowej w wysokości 25 tysięcy złotych tytułem naruszenia dóbr osobistych. Ponad 1 000 000 000 złotych wyłudzono ze SKOK Wołomin. Śledczy posiadają dokumenty potwierdzające oszustwa na taką sumę. Jak informuje jeden z portali, obecnie prokuratorzy analizują dokumentację i pod koniec sierpnia planują rozszerzenie zarzutów wobec głównego podejrzanego. Afera związana z działalnością SKOK Wołomin dotyczy m.in. wyłudzania wielomilionowych kredytów na tzw. słupy, podrabiania dokumentacji i nieprawidłowości przy handlu nieruchomościami. Niedawno w sprawie zatrzymano 8 osób, spośród których 5 trafiło do aresztu. Poseł Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Finansów, zwraca uwagę, że pod okiem najwyższych urzędników KNF-u dokonano przestępstw na gigantyczną skalę.
Jak to jest możliwe, żeby pod nadzorem najwyższych urzędników Komisji Nadzoru Finansowego przez ponad rok czasu można było dalej wyprowadzać pieniądze ze SKOK-u Wołomin, to na tak gigantyczne kwoty, ponad 1 000 000 000 złotych mówiło się, no to było zastanawiające. A więc to są elementy, które wskazują na to, że państwo, instytucje państwa nie tylko mogły wiedzieć, ale wręcz wiedziały, jak wygląda zagrożenie dla klientów tych spółdzielczych podmiotów i w ocenie zawiadamiającego nie dopełniły w sposób właściwy tego nadzoru. A więc myślę, że to śledztwo pokazuje całkowicie nowe wątki i skalę odpowiedzialności ludzi, którzy biorą za to niemałe pieniądze, żeby pilnować polskiego rynku finansowego.
Sprawą SKOK-u Wołomin zajmują się 2 zespoły w prokuraturze okręgowej Warszawa-Praga i w prokuraturze okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim. Afera SKOK w Wołominie dotyczy przestępstw finansowych na wielką skalę popełnianych w latach 2009-13. W ubiegłym roku warszawski sąd ogłosił upadłość SKOK Wołomin. Ocena agencji ratingowej Fitch potwierdza zasadność strategii realizowanej przez Ministerstwo Finansów, powiedział szef resortu Paweł Szałamacha. Agencja Fitch potwierdziła dotychczasową ocenę wiarygodności kredytowej Polski. Stabilna perspektywa ratingu również nie uległa zmianie. Zdaniem Fitch rating odzwierciedla m.in. solidne fundamenty makroekonomiczne polskiej gospodarki. Minister Paweł Szałamacha na briefingu prasowym podkreślił, że agencja w odróżnieniu od innych tego typu instytucji zwróciła uwagę na dane ekonomiczne, a nie politykę. Zauważył jednocześnie, że potencjał sprawy Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli chodzi o jego negatywne oddziaływanie na finanse, uległ wypaleniu.
Ta ocena Fitcha potwierdza zasadność naszej strategii, to znaczy tego, co realizujemy w Ministerstwie Finansów od samego początku, czyli zharmonizowania realizacji naszych zamierzeń, naszych zobowiązań wyborczych, tej ambitnej agendy przebudowy, z którą wygraliśmy wybory, zharmonizowania tego z odbudową dochodów własnych państwa, które pozwolą finansować te zamierzenia.
W połowie stycznia agencja ratingowa Standard & Poor's zaskoczyła rynek i obniżyła długoterminowy rating polskiego długu w walucie obcej do poziomu 3B+ z A-. Agencja zwróciła uwagę na kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego. Doktor Jarosław Szarek, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, to kandydat kolegium Instytutu na prezesa IPN. Wybór 9-osobowego kolegium był jednomyślny. Nowego prezesa na 5-letnią kadencję ma powołać Sejm za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów. Nieoficjalnie mówi się, że parlament ma wybrać doktora Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej jeszcze w tym tygodniu. W poniedziałek rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego w diecezji radomskiej. Ksiądz arcybiskup zmarł we wtorek w wieku 67 lat. Od 2014 roku zmagał się z chorobą nowotworową. W poniedziałek trumna z ciałem księdza arcybiskupa została wprowadzona do katedry radomskiej. Potem sprawowana była msza święta żałobna. We wtorek o godzinie 11 w katedrze sprawowana będzie msza święta pogrzebowa, w której wezmą udział m.in. przedstawiciele Watykanu i Konferencji Episkopatu Polski. Przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia spocznie w katedrze pod kaplicą Matki Bożej Częstochowskiej. Komisja Europejska przedstawiła wart 500 milionów euro pakiet pomocowy dla rolników dotkniętych kryzysem na rynku mleka. Środki te mają wspierać m.in. gospodarzy, którzy zobowiążą się do ograniczenia produkcji. W ramach ogólnoeuropejskiego systemu zachęt do zmniejszania produkcji mleka Komisja Europejska chce wydać 150 milionów euro. Pozostałe 350 milionów euro ma być rozdysponowane przez państwa członkowskie w ramach narzędzi, jakie do wyboru zaproponuje im Komisja Europejska. Aby otrzymać środki, rolnicy będą musieli wypełnić zobowiązania zmierzające do stabilizacji sytuacji na rynku mleka. Władze państw Unii Europejskiej będą mogły łączyć pomoc unijną ze wsparciem z budżetu krajowego. Z tej puli do Polski ma trafić 22 miliony euro. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel mówi, że pakiet powinien złagodzić kryzys na rynku mleka.
Po 6 miesiącach tutaj naszych wniosków, negocjacji i rozmów na forum Rady Ministrów wreszcie Komisja Europejska przedstawiła konkretny pakiet pomocowy w ramach budżetu. Inicjatywa teraz należy do państw narodowych. Trudna jest sytuacja, nie ma co ukrywać. Globalizacja powoduje to, że wolny rynek ma swoje prawa. Trzeba różne instrumenty wprowadzać i myślę, że te, które zostały zaproponowane w jakimś zakresie spowodują, że ta sytuacja na rynkach zostanie ustabilizowana. Jak będzie, zobaczymy. Ważne, że działania zostały podjęte.
Obowiązujący od 30 lat w Unii Europejskiej system kwot mlecznych przestał obowiązywać 1 kwietnia ubiegłego roku, przez co znacznie zwiększyła się produkcja. System ustalał maksymalne limity produkcji dla wszystkich państw członkowskich. Do złej sytuacji przyczyniło się też rosyjskie embargo na produkty żywnościowe z Unii Europejskiej. Unia Europejska i NATO przypominają Turcji o respektowaniu wartości demokratycznych. Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej wezwali w poniedziałek Turcję do przestrzegania ładu konstytucyjnego, podkreślając znaczenie praworządności. Również sekretarz generalny NATO zwrócił uwagę, że Turcja, jak inni sojusznicy, musi szanować instytucje demokratyczne. To odpowiedź na próbę zamachu stanu, w której zginęło ponad 200 osób, ale też czystki, jakie mają teraz miejsce w Turcji. W związku z przewrotem zatrzymano dotychczas 7,5 tysiąca osób, w tym ponad 6 tysięcy wojskowych, 755 sędziów i 100 policjantów, co wywołuje podejrzenia o próbę rozprawy z przeciwnikami politycznymi. Kontrowersje wywołuje też zapowiedź zmiany prawa, tak by umożliwić przywrócenie w Turcji kary śmierci. Opowiedział się za tym w niedzielę prezydent Recep Tayyip Erdogan. Na koniec informacja ze sportu. Belg Tim Wellens wygrał 73. wyścig Tour de Pologne. Zakończył się on w poniedziałek w Krakowie. Ostatni, 7. etap, jazdę indywidualną na czas, wygrał Brytyjczyk Alex Dowsett z hiszpańskiej grupy Movistar. Najlepszy z Polaków Paweł Cieślik ukończył wyścig na 19. pozycji. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.